Jestem dziś w Poznaniu przed koncertem promującym album Boleros y Más. Mam przyjemność rozmawiać z jego autorem, Marcinem Maseckim.
Dobry wieczór.
Zacząłbym od miejsca, gdzie, jak zgaduję też trochę, zaczął się ten album, czyli od Kolumbii, gdzie mieszkałeś do 7 roku życia. Jakie masz najpiękniejsze wspomnienie muzyczne i nie tylko z tego okresu?
To było pierwsze 7 lat mojego życia. W sensie polecieliśmy tam, wyemigrowaliśmy, jak miałem 6 miesięcy. I do 7 roku życia właśnie tam mieszkałem, czyli to jest wczesny czas. Czyli wspomnienia to są głównie właśnie obrazy, zapachy. No wiesz co, tam mieszkaliśmy niedaleko takiej rzeki, nad którą chodziliśmy cały czas i nad tą rzeką po prostu spędziłem chyba najwięcej czasu, bawiąc się w wodzie, w klimacie idealnym, wymarzonym, cały rok 20 parę stopni. Więc jak gdyby ta woda i ta roślinność i ta przyroda, to jest wspomnienie. No też takim dużym momentem była, wyobraź sobie, wizyta Jana Pawła II. Nie spodziewałeś się tego. Ale w ogóle też nawet wcześniej o tym nie mówiłem w wywiadach, ale teraz się, no to duża sprawa była, bo no to jest 86, 87. No w każdym razie to była jedna z tych pierwszych pielgrzymek papieża po południowej Ameryce. No i się pojawił w naszym miasteczku Popayán, niezbyt dużym, ale uniwersyteckim, prężnym miasteczku. I jako, że byliśmy jedynymi Polakami, no to ja byłem takim malutkim, wiesz, blondynkiem, a żadnych takich w okolicy nie było, więc zostałem wydelegowany, żeby przywitać Ojca Świętego na lotnisku. Normalnie wyszedł z samolotu i ja pierwszy w stroju krakowiaczka wyszedłem do niego, jakieś tam wyrecytowałem parę słów, wziął mnie na ręce. No i tyle w sumie, z tego pamiętam. Jakiś taki obrazek tylko. To oczywiście nie miało to wpływu na tą historię, o której opowiadamy, ale było to jakieś takie dość duże wydarzenie, powiedzmy. Ale muzycznie pamiętam, że było bardzo dużo muzyki. Tam, tak jak właśnie wspominałem, życie się toczy często na ulicy i na gankach i jak gdyby na świeżym powietrzu, w słońcu. Więc dużo jest muzykowania, dużo tej muzyki leci w powietrzu i dużo jest bardzo kumbi. Pamiętam muzykę, leciał też Bolera właśnie Guillermo Portavales, który był takim bardzo popularnym śpiewakiem i autorem w tamtym czasie. Więc powiedzmy, że tak, że rzeka, papież i muzyka na zewnątrz.
Czyli tych sentymentów tutaj zdecydowanie jest dużo, ale co takiego jest stricte w tej muzyce z Ameryki Łacińskiej, że ona dla ciebie jest tak ważna, że po latach tak naprawdę też do niej wraca. Rzeczywiście wiem, że masz też rodzinne połączenia.
Wiesz co, ona nie jest jakoś dla mnie strasznie ważna, albo nie była przez długi czas, bo tak jak wspomniałem, jak miałem 7 lat, skończyliśmy ten epizod, pojechałem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, potem do Polski, potem studiowałem w Stanach, właśnie w Bostonie i dużo było obijania się od świata i to był taki, to dzieciństwo, to była taka ciepła poduszka jak gdyby w moim życiu, w mojej tożsamości, ale jakoś nie zajmowała mnie południowa Ameryka długi czas, potem jej kultura. Poznałem na studiach właśnie dziewczynę z Buenos Aires, Candelarię, która jest moją żoną dziś przez ostatnie 20 lat, więc potem ta południowa Ameryka stała się ważniejsza. Jeździliśmy tam regularnie, ale też koniec końców nie mieszkaliśmy i nie mieszkamy tam. Mieszkaliśmy w Polsce długi czas, potem w Londynie, teraz mieszkamy w Berlinie. I Candy nie jest jakąś taką zagorzałą patriotką i nie tańczymy tango codziennie i nie ma... Zmierzam do tego, że to nie było jakoś tak, to nie było jakąś osią główną mojego życia, ta południowa Ameryka, kultura muzyczna. Natomiast spadło to na mnie, jeszcze jest trzeci taki ciekawy filar tej opowieści, czyli moi dziadkowie, którzy się poznali w Buenos Aires podczas II wojny światowej, oboje byli Polakami, ale uciekali tam przed wojną i Holokaustem. Więc też pamiętam z opowieści rodzinnych, ta Argentyna była zawsze jakimś takim mitycznym, dalekim korzeniem naszym. Ale dopiero to do mnie przyszło jakoś tak rok temu. Wiesz, różne są momenty w życiu i różne są meandry i często bardzo na mnie właśnie różne projekty tak spadają, nie wiadomo skąd. I to też tak trochę tutaj było. Byłem przez ostatnie 6 lat zajęty dość głównym moim wspólnym projektem z Janem Młynarskim, nasz jazz band Młynarski-Masecki. I to była jakaś taka archeologia polskiej kultury rozrywkowej, to było główne, a wcześniej milion innych rzeczy i równolegle. ale ostatecznie było tak, że właśnie rok temu nagrywałem w studio w Warszawie wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha, klasyczną muzykę, zupełnie co innego i nagrywaliśmy na taśmę, bo to jest analogowe studio i ostatnie 3 minuty taśmy zostały, już skończyłem te wariacje nagrywać, no i mówię do reżysera, ty, a weź mi nagraj tutaj jeszcze ten, weź mi tutaj nagraj taką piosenkę i zaśpiewałem Aquellos Ojos Verdes. Naprawdę nie umiem ci powiedzieć skąd to, no może to czekało na ten moment z jakiegoś powodu, już jakoś się ułożyły gwiazdy. I to było takie ziarenko i to zaczęło we mnie pracować i zaczęło to, wzbudziło to moje zainteresowanie tą muzyką. I więc to był początek tego, czym ostatecznie stała się ta płyta. Ale to jest też jedna z wielu, powiedzmy, moich twarzy i jeden z wielu projektów. I to nie jest tak, że nagle przeprowadzam się teraz do Południowej Ameryki i stałem się jakimś orędownikiem wielkim sprawy, tylko po prostu to jakoś tak właśnie, tak jak mówię, samo do mnie trochę przyszło.
Twarzy zdecydowanie masz wiele, jak sam mówisz, i właśnie taką bardziej klasyczną i trochę filmową i teraz tą latynoską. Ale ile osób było zaskoczonych śpiewem w pierwszej kolejności? Bo ja ci przyznam, że jak usłyszałem pierwszy raz Solamente una vez, to zacząłem szukać, kto śpiewa na tej płycie.
No to było równie wielkim dla mnie zaskoczeniem i to, co ty mówisz, często się zdarzało i zdarza, że ludzie właśnie pytają mnie, ty, a kogo tam wziąłeś w ogóle na tą płytę, co to za ten? No więc tu też nie mam jakiejś odpowiedzi, to też jakieś takie zrządzenie losu po prostu. Wydaje mi się, że wpływ na to miały dwie rzeczy, czyli jedna rzecz to właśnie Candelaria, moja żona, jest wspaniałą wokalistką, wykształconą klasycznie, operowo i mieliśmy razem zespół Paris Tetris, w którym ona śpiewała, a potem też brałem udział w jej projektach solowych i generalnie no, znam ją jako wspaniałą wokalistkę, jest blisko mnie. A druga rzecz to właśnie wspomniany też Janek Młynarski, który śpiewa w naszym jazzbandzie, on śpiewa, a ja gram na pianinie i prowadzę orkiestrę. No ale miałem obok siebie przez 6 lat kolegę, który świetnie śpiewa i jakoś tak też chyba podświadomie też zapragnąłem trochę to robić. A to się też tak jakoś ułożyło ciekawie, że badaliśmy w tym zespole muzykę, to znaczy badaliśmy. Punkt wyjścia to była muzyka międzywojnia, polska rozrywkowa z lat 20., 30. i 40. Polska muzyka wtedy często bardzo patrzyła w południową Amerykę. Mamy wiele tang polskich, są polskie rumby. Jak gdyby cały ten egzotyczny element południowoamerykański był ważny w tej muzyce. Więc jakoś to, wiesz, tak kilkoma różnymi drogami do mnie przyszło, no i zacząłem opowiadać tę muzykę właśnie głosem swoim.
Planujesz to kontynuować jakoś?
No teraz jesteśmy dokładnie świeżo po premierze płyty, więc teraz jestem w to zaangażowany, więc to robimy, nie? Więc jak gdyby u nas jest taki rytm pracy, że wydajemy płytę, a potem tą płytę gramy. I teraz się zaczynają koncerty i mam nadzieję pograć to przez sezon, 2, 3, nie wiem ile. I na razie nie myślę o jak gdyby następnej, bo to jest świeżo urodzona rzecz i jestem w to zaangażowany. Chciałbym dużo tego robić i dużo tej płyty, tą płytą, tą muzyką, tym projektem się dzielić z publicznością.
Pięknie ująłeś, czym też jest projekt Jazz Band Młynarski-Masecki. Stwierdziłeś, że zajmujecie się archeologią polskiej muzyki rozrywkowej. I też już powiedziałeś, że pewne podobieństwa w tej muzyce widzisz raczej, a raczej inspiracje tak naprawdę, że w muzyce polskiej okresu międzywojnia pojawiały się na przykład inspiracje tangiem. Czy widzisz jeszcze jakieś inne podobieństwa pomiędzy właśnie polską, tradycyjną, powiedzmy, muzyką z przełomu XIX i XX wieku, a latynoską? A jakie największe różnice tutaj widzisz?
Kurczę, to ciekawe pytanie jest. Natomiast mówimy troszeczkę później, bo mówimy o latach 20., 30., 40. Tak, i co istotne, wtedy do Europy przyszedł jazz ze Stanów Zjednoczonych. I to jest jak gdyby jeden z chyba głównych fundamentów, znaczy jeden, nie wiem czy z głównych, z wielu, ale była kompletna moda i kompletny szał na jazz po pierwszej wojnie światowej w Europie. Więc kurczę, jakie podobieństwa. A z drugiej strony Argentyna na przykład i tango, szczególnie Argentyna, to miejsce też bardzo związane z kulturą europejską i tango to jest też muzyka emigrantów europejskich, są rumuńskie korzenie, węgierskie, słowiańskie, żydowskie, więc to wszystko jest bliżej niż by się wydawało. Natomiast w tradycji, na pewno w tradycji południowoamerykańskiej jest dużo, dużo więcej wymieszania z rdzenną ludnością, z Indianami i też z napływem z Afryki, więc jak gdyby rytm, powiedzmy, jest ważniejszy. Synkopa i ogólnie, bo to jest materiał na pracę doktorską, ale tak bym w pierwszej kolejności powiedziałbym, że w południowej Ameryce, co też jest w ogóle, to jest wielki kontynent, jest bardzo zróżnicowana muzyka, ale rytm jest ważniejszy, a w polskiej tradycji ważniejsza jest melodia i pewna żywność taka tej melodii, pewien, nie wiem, romantyzm może. Ale to naprawdę jest i tu tego dużo, a też u nas jest bardzo bogata tradycja rytmiczna, polonezy, mazurki, oberki, kujawiaki, to też jest wszystko fascynująca muzyka rytmicznie. Więc nie wiem.
No nie wszystko można wiedzieć. Taki bym w sumie znalazł tutaj pewien pokrewieństwo pomiędzy w sumie muzyką jazzową, o której też zaczęliśmy mówić, i muzyką właśnie folkową Ameryki Łacińskiej. Czyli smutek. Bolero tak naprawdę z tego, w jaki sposób się wywodzą. Też pierwsze chyba bolero, tak oficjalnie, które się uznaje, nazywało się tristezas, czyli po prostu smutek. W jaki sposób ten smutek jest inny od tego, które my znamy tak naprawdę z polskich czy europejskich realiów?
Świetne pytanie. Wydaje mi się, że ten smutek, że to łączy się z naszą historią i z naszym klimatem. Czyli, że ten smutek w Ameryce Południowej jest trochę lżejszy. Po prostu jak świeci słońce i siedzisz się na zewnątrz i jesz papaje, to jest jednak, jakby źle nie było, to jest trochę lepiej niż jak jest listopad i nie ma słońca w ogóle i jest deszcz i błoto. Więc u nas może ten smutek jest tragiczniejszy i też związany z naszym miejscem na mapie i po prostu z tą naszą strasznie burzliwą historią. My zawsze tęsknimy za jakąś taką, za jakąś naszą tożsamością, za naszą polskością, szukamy tego i to jest zawsze po prostu tragiczne. A w południowej Ameryce jest bardzo dużo oczywiście też biedy i bardzo dużo syfu i problemów rozmaitych i niewolnictwo i kolonializm i to są wszystko, historia to jest mnóstwo bagna i czerni. No ale jednak jednak jest jakaś taka fundamentalna radość z istnienia. Jakby źle nie było, to ci ludzie tańczą i są naświetlani przez słońce, więc to jest jakaś taka chyba różnica.
To skoro o tej radości wspomniałeś, który utwór tobie z tych, które znalazły się na płycie i tych, których grasz już na koncertach na tej trasie, który najzwyczajniej w świecie daje ci najwięcej radości?
Oj, to ciężko powiedzieć. To, wiesz, które jest pana ulubione dziecko, nie? To trochę tak nie ma. Wybierałem, to był długi proces w sumie i na płycie znalazła się może 30% tego, co nagrywaliśmy, więc bardzo dużo było różnych utworów. Te bolera to jest jedna rzecz, czyli te właśnie tristezas, te rzewne pieśni romantyczne, to jest jeden aspekt, ale płyta nazywa się Boleros y Más, czyli bolera i więcej, i też oprócz boler są szora brazylijskie. To jest muzyka, którą odkryłem stosunkowo niedawno, bo mało znana w Europie. Pierwowzór samby i bossanowy, bardziej znany u nas. Potem też odkryłem w pewnym momencie bogactwo walca wenezuelskiego, a kumbię kolumbijską to znam, tango argentyńskie też znam. Wiesz co, no nie wiem, no wszystkie te utwory są fascynujące z jakiegoś powodu, ale może taki najbardziej rozrywkowy i taki najbardziej rozbawiający to jest chyba właśnie walc wenezuelski El Diablo Suelto. I to jest kompozycja, to jest świetne, że to jest kompozycja z 1888 roku. Czyli to jest naprawdę już dawno temu. To jest jak muzyka klasyczna, a ona została opublikowana w tym roku, więc skomponowana pewnie chwilę wcześniej. No i to jest El Diablo Suelto, czyli taki puszczony diabełek i on się tak kręci i wiruje w kółko i to jest walczyk, ale taki na speedowany i taki na szybkich obrotach. No i zawsze i taki wirtuozowski też, więc jest taki wiatr w nim. Zawsze kupę frajdy grać go na żywo.
Słuchajcie też i to tak też ci powiem, u nas w Radiu Luz mamy taki cykl, można to określić, gdzie co tydzień wybieramy 5 utworów, mocograjami je nazywamy, i one się rotują później na antenie przez cały tydzień. No i właśnie El Diablo Suelto kilka tygodni temu, jak się jako singiel ukazywało, no, moje serce zdobyło, reszty redakcji muzycznej też zdobyło. To teraz inna rzecz, bo większość z tych utworów, szczególnie Bolero, rozpoczęło swój żywot tak naprawdę jako utwory, które grane były na gitarę przez trubadurów i oni mieli tak naprawdę tylko tę gitarę i swój śpiew. I jak przenieść, wiadomo, że oczywiście te utwory później były aranżowane właśnie też na jazzową modłę, ale w jaki sposób przenieść ten śpiew gitary oryginalnej na realia właśnie jazzowe, żeby to nie, ten przekaz czy ten sens nie znikł gdzieś po drodze?
No wiesz co, gitarą oni sobie akompaniowali, a cała opowieść i cały w sumie ładunek emocjonalny jest w głosie. My tutaj, ja na tej płycie, no jestem pianistą, nie gitarzystą, gram na fortepianie. Fortepian ma, bo tutaj kilka jest ciekawych wątków, fortepian ma taką ciekawą właściwość, wydaje mi się, że ma kilka plusów wyróżniających go spośród instrumentów, czyli jak gdyby ma najszerszą skalę, najniższe i najwyższe dźwięki. Można wiele dźwięków naraz zagrać. Sama barwa fortepianu nie jest jakaś wybitna, bo ona jest jakaś taka dość neutralna. Nie można też na niej zrobić tego, co można na wielu instrumentach, czyli modulować głos. Nie można zrobić wibrata. Jak już się dźwięk zacznie, to on już po prostu trwa i można go skończyć i nic innego. Na instrumentach dętych, na gitarach, na skrzypcach można robić dużo więcej ekspresywnych rzeczy. Więc chodzi mi o to, że fortepian jest takim instrumentem, który może udawać różne inne instrumenty. Na fortepian można grać, można zrobić transkrypcję muzyki symfonicznej, można zrobić, no można na nim właśnie, on jest taki plastyczny bardzo. Więc ja korzystałem z tego, że po prostu jestem pianistą, gram te utwory na fortepianie, ale one jednak nie są tak ściśle związane, wydaje mi się, z gitarą, jak inne mogłyby być. I też są bardzo różne. Szoro wspomniane to jest muzyka głównie grana na mandolinach i na fletach. Bolera to tak, no ale bolera to są piosenki, a piosenkę można zagrać, wiesz, na akordeonie, na tubie i na flecie prostym tak samo. To są takie uniwersalne pieśni, tak jak kolędy, nie? Że można je opracować na każdy ten sposób. I jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, że myśmy, ja i też koledzy, z którymi grałem, nagrałem połowę tej płyty, czyli Jerzy Rogiewicz na perkusji i Max Mucha na kontrabasie, nie próbowaliśmy zrekonstruować tej muzyki tak ortodoksyjnie, tak nie próbowaliśmy brzmieć jak trubadurzy z XIX wieku na Kubie albo współczesni muzycy latynoscy, no bo nie mamy szans tego zrobić i zrobilibyśmy to gorzej niż oni i to nie ma sensu, nie? Więc sens ma tylko robić to po swojemu. Więc my gramy tę muzykę południowoamerykańską, ja mam tam jakiś korzeń, ale jednak mieszkam tu, pracuję tutaj, jestem w tym listopadzie całym zanurzony i gramy ją w jakiś sposób, w cudzysłowie, po polsku, po naszemu, nie? I gramy ją na takich instrumentach, na jakich potrafimy grać i czynimy z tego atut. I to wydaje mi się, że jest też jednym z, w moim odczuciu, głównych charakterystyk tego projektu, właśnie to, że to jest południowa Ameryka widziana znad Wisły.
Wiesz co, tak wydaje mi się, że przy okazji zawarłeś jakąś taką esencję jazzu, bo akurat w tym momencie czytam, nie wiem, czy kojarzysz U brzegu jazzu Leopolda Tillmanda i właśnie tam też w początkowych rozdziałach bardzo jest eksponowane to, jak przepuszczana jest przez i wrażliwość oczywiście ludności afroamerykańskiej i też przez oczywiście realia i też przez to, w jakim środowisku urbanistycznym się znajdowali w początkach rozwoju tej muzyki.
Tak, i to też właśnie trzeba pamiętać też, że to jest muzyka afroamerykańska i tak samo latynoska, z biedy wywodząca się, więc to jest tak, że oni grają po prostu na to, co, na tym, co mają, nie? To nie, i to nie jest ważne, czy jest, no Steinwaya koncertowego akurat tam nie było, była gitara, nie? Ale potem w Nowym Orleanie pojawiły się instrumenty europejskie, takie jak klarnet, skrzypce i kontrabas na przykład i też zostały bardzo szybko włączone, więc właśnie to, co mówisz, że to jest muzyka żywa, elastyczna i po prostu wynikająca z chwili trochę, tego co mamy akurat, więc ja mam granie na fortepianie pod sobą i jak się okazuje też śpiewanie, ale to jest ciekawe właśnie to co mówisz i to też się łączy z tym, co my robimy. Robimy to najlepiej tak, jak możemy z tymi narzędziami, jakie mamy.
Stwierdziłeś też przed chwilą, że pianino trochę imituje inne instrumenty. Nie kusiło cię po prostu, żeby dodać właśnie gitarę, czy sekcję dętą, czy instrumenty dęte, czy wolałeś to zostawić właśnie w takiej skromnej dość aranżacji.
Tak właśnie wolałem i jest to reakcja trochę na poprzednie 6 lat spędzone i znaczy Jazz Band Młynarski Masecki cały czas istnieje i jest to tutaj pracuję jako lider orkiestry i dyrygent i aranżer i wiesz, dużo czasu spędziłem w partyturach i z dużą ilością instrumentów i to jest fascynująca przygoda i kocham to robić, ale zapragnąłem właśnie odwrotności. Zapragnąłem intymnego zestawu, w którym nie trzeba tak dużo pracować nad nutami, tylko po prostu bardziej patrzy się na siebie, gra się. Wziąłem muzyków, których znam od bardzo dawna i z którymi mam pewne porozumienie takie intuicyjne, ale nie wykluczam, bo bolero jest tak elastycznym gatunkiem, że nie wykluczam dołączenia do tego orkiestry symfonicznej i chóru mieszanego 300-osobowego, nie? I tam, nie wiem, może nie od razu, ale chwilę pogramy w trio, a potem pewnie nas będzie swędzić, żeby coś to jakoś rozszerzyć.
No rozbudziłeś teraz mi apetyt strasznie, muszę powiedzieć. Przeszedłbym teraz do rzeczy, której nie mogę sobie trochę odmówić, bo na pozór to jest niezwiązanej, ale w sumie myślę, jakiś wspólny punkt tutaj możemy znaleźć, czyli do Zimnej Wojny. Zgaduję, że to była wspólna decyzja też z Pawłem Pawlikowskim, ale dlaczego akurat centralnym elementem tego filmu uczyniliście akurat Dwa serduszka?
To wyszło wszystko od Pawła. Paweł jest autorem tego filmu w całości i też roli, jaką pełni muzyka. Więc ja tutaj byłem pewnego rodzaju, znaczy partnerem dla Pawła, ale nie boję się tego powiedzieć, byłem narzędziem w jego wizji wspaniałej. I on do mnie, jak tylko przyszedł do mnie pierwszy raz, jak się poznaliśmy, to od razu mnie zapytał, czy znasz piosenkę Dwa serduszka, cztery oczy? Mówię, znam. No, a możesz mi ją zagrać? Proszę bardzo. A mogę ją nakręcić? Proszę bardzo. A możesz zagrać taką wersję trochę jazzową? No mogę, akurat to się nadaje. I jak gdyby to się wszystko, on wiedział, czego chce i czego potrzebuje i zapukał pod odpowiedni adres.
No to na pewno. Jesteś, przynajmniej tak mi się wydaje, obecny w scenie, w której Zula pierwszy raz śpiewa tę piosenkę w Paryżu, jeszcze w polskiej wersji. Czy czułeś w tym momencie, jak patrzyłeś na Joannę Kulig, na Tomasza Kota i na resztę też aktorów na scenie. Czułeś, że jesteś częścią czegoś wielkiego w tym momencie?
Tak, wszyscy to czuliśmy, cały plan to czuł, no bo byliśmy po Idzie, prawda? Więc jak gdyby mieliśmy świadomość, że pracujemy z wielkiego kalibru reżyserem, to się czuło na całym planie. To było magiczne i wszyscy byli zaangażowani i wszyscy chcieli i wszyscy byli bardzo skupieni i wkręceni. A ja ci zdradzę też, że i słuchaczom tutaj, że w pierwszej kolejności, jak zadzwoniła do mnie produkcja filmu, to zapytano mnie, czy byłbym zainteresowany zagraniem głównej roli, co jest dobra historia, no bo ja się w ogóle tak nie wiedziałem, czy dobrze to usłyszałem i się wiesz, po prostu przewróciłem prawie i oni mówili, no ale... Proszę się nie bać, pan Pawlikowski ma doświadczenie w pracy z amatorami, czy byłby pan otwarty na spotkanie? No więc to było nasze pierwsze spotkanie i na początku byłem w ogóle brany pod uwagę, no bo on chciał mieć, znaczy kumam to, że jak gdyby rzeczywiście pasuje do tego, bo jestem,
podobnie wyglądam
i jestem tym właśnie gościem, czyli tak. Jestem muzykiem, pianistą klasycznym i rozrywkowym naraz i taki pomiędzy tymi światami, więc jak gdyby rzeczywiście byłoby to w mojej osobie realistyczne. No niestety, albo stety, nie wiem, nie przeszedłem tego castingu, to już trzeba by zapytać Pawła o to, ale w sumie no nie wiem, jak potem widziałem, jaka wielka była praca właśnie Tomka Kota i Joasi Kulig na wielu poziomach, nie tylko na planie, ale promocji filmu, no wiesz, to są takie, wydaje się, głupoty, ale oni jak w Cannes była ta premiera, to oni robili wywiady od rana do wieczora. Myślę, że normalny człowiek, w cudzysłowie, taki jak ty i ja, powiedzmy, nie aktor zawodowy, to po kilku dniach takich wywiadów to musiałby, no nie wiem, zwariować na przykład. No jest to jakaś, byłem pod wrażeniem ich wielkiego kunsztu i tego, że wytrzymali, tych dubli było po 40, wiesz, i to była praca piękna, wspaniała, ale w wielkim poświęceniu jednak i więc trochę się cieszę, że nie musiałem przez to przechodzić. W każdym razie tak, a potem ta scena, gdzie ja tam jestem, to cały mój zespół tam jest na scenie, okay. a Tomasz Kot jest mną, w sensie ja go tam kołczuję, jest pianistą, więc ja nie mogłem wytrzymać, patrzę na te duble, patrzę, stoję tam z nimi i mówię, Paweł, weź mi ty daj jakąś koszulę i weź mi tam, ja też chcę coś, po drugiej stronie, też chcę, dobra, dajcie mu coś i tam się wcisnąłem do tej sceny, żeby też trochę się pobawić w to. No, to była wspaniała przygoda.
Dobra, to tak już kończąc, próbując znaleźć właśnie jakieś powiązanie może pomiędzy tą muzyką latynoską a muzyką polską tutaj. Dlaczego właśnie muzyka folkowa, ludowa, albo może tak mi się wydaje, bo po prostu ty to tak dobrze robisz, tak dobrze się jazzuje?
Być może dlatego, że jazz jest też w pewnym sensie muzyką ludową. Jest też fuzją wielu różnych muzyk, wielu różnych stylów i podejść. I tak jak rozmawialiśmy tutaj, w jazzie istotne jest pewna szczerość przekazu, odwrotnie niż w muzyce klasycznej, gdzie na pierwszym planie jest kunszt, na pierwszym planie jest historia, odniesienie się do historii, realizowanie wizji kompozytora. To w jazzie, tak samo jak w muzyce popularnej, znaczy folkowej, oczywiście jest też miejsce na wirtuozerię, ale przede wszystkim chodzi o to, czy grasz szczerze, czy grasz nieszczerze. Muzycy ludowi, no jak nie grają tanecznie, jak nie da się do tego zatańczyć, to dostają w ryj na przykład, nie? Czyli te użytkowość tej muzyki, to się zdarza na weselach. I użytkowość tej muzyki i transparentność tego, albo grasz prawdziwie, no albo nie graj. Odwrotnie zupełnie do akademickiej natury współczesnej sceny muzyki klasycznej. Zapętliłem się trochę, ale tak, jazz u podstaw właśnie muzyka też ludowa i użytkowa w pewnym sensie, więc ona jest elastyczna i nadaje się do tego, żeby ją mieszać z każdą inną.
Dobra, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. W kontekście muzyki właśnie akademickiej, klasycznej, wielkoinstrumentalnej i muzyki ludowej. Czy miałeś kiedyś myśl, żeby zrobić coś podobnego jak album Charlesa Mingusa The Black Saint and the Sinner Lady?
Nie znam tego albumu.
To nie było pytanie w takim razie.
A co tam się dzieje?
To jest jedna ciągła kompozycja 40-minutowa, rozpisana w taki sposób, jakoby mógł to być balet. Nigdy chyba nie była w taki sposób wystawiana. Natomiast ciekawe jest to, że tam po prostu ponakładanych jest strasznie dużo warstw instrumentalnych, głównie dętych na siebie. I ja zawsze, jak mówię o tym albumie, to opisuję go w taki sposób, że są takie momenty, jakby po prostu lokomotywa się rozpędzała, bo inaczej nie jestem w stanie tego opisać. I po prostu nic nie jest w stanie w którymś momencie zatrzymać, po czym mamy spowolnienie, też różne latynoskie właśnie wstawki, więc niesamowita rzecz.
To posłucham, dziękuję za rekomendację, a najbliżej tego jestem, napisałem do tej pory 3 symfonie na orkiestrę symfonicznej. To są utwory między pół godziny a 40 minut, które są jedną całością. Więc jak gdyby, to nie, zupełnie co innego, ale też po prostu myślenie dłuższą opowieścią na duży skład muzyczny. Ale no posłucham płyty i dam ci znać.
Czekam w takim razie i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.